Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Iraku nadal giną chrześcijanie.
Kościół we Włoszech kontynuuje walkę z mafią, która jego zdaniem jest odpowiedzialna za niedorozwój południowych rejonów Italii.
Rosyjska cerkiew i polski kościół przygotowują dokument o pojednaniu. W Warszawie zapowiedziano wizytę wysokiego przedstawiciela patriarchatu.
24 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Dziękuję wszystkim oddziałom Caritas na świecie za ich pomoc dla Haitańczyków, powiedział przebywający na tej karaibskiej wyspie przewodniczący Caritas Internationalis kardynał Rodriguez Maradiaga. Istotne jest, że idziemy dalej, by odbudować Haiti kulturowo i duchowo, a nie tylko materialnie. Purpurat odwiedził placówki Caritas pracujące na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i spotkał się z mieszkańcami w stołecznym szpitalu oraz w prowizorycznym obozie namiotowym, w którym mieszka kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych.
Kardynał Maradiaga podsumował dotychczasową pomoc, jakiej udzieliła Caritas mieszkańcom Haiti. Dzięki jej zaangażowaniu w 40 krajach świata zebrano fundusze w wysokości prawie 200 milionów dolarów. Kwotę tę ofiarowali prywatni dobroczyńcy na całym świecie. Rządy i instytucje niektórych krajów obiecały natomiast zaledwie 36 milionów dolarów. Jeśli natomiast chodzi o obecność Caritas na Haiti, to zapewniła ona żywność ponad 500 tysiącom Haitańczyków. Przekazała też 43 tysiące namiotów. Pracownicy Caritas wykonali 12 tysięcy zabiegów medycznych. Obecnie organizacja przygotowuje 3- i 5-letni plan odbudowy tej karaibskiej wyspy. Skupi się on na trzech priorytetach – odbudowie domów, edukacji oraz poprawie możliwości życiowych.
Ekumeniczna Rada Kościołów Iraków zaapelowała o światową mobilizację w celu ocalenia obecności chrześcijan w tym kraju. Pod apelem podpisała się nowo utworzona 14-osobowa Rada Zwierzchników Religijnych, zaniepokojonych powtarzającymi się aktami przemocy wobec wyznawców Chrystusa. Poprosili oni wszystkie kościoły świata i ludzi dobrej woli o wykorzystanie wszelkich pokojowych i dyplomatycznych środków, by zapewnić irackim chrześcijanom pokój, bezpieczeństwo i wolność wyznania.
Wczoraj w Mosulu zamordowano kolejne 3 osoby. Uzbrojone komando zastrzeliło na oczach matki jej 2 synów i męża. Do morderstwa doszło w ich własnym mieszkaniu. Zamachowcy postanowili pozostawić przy życiu kobietę, której pozwolono uciec. W przeciągu zaledwie tygodnia w Mosulu zamordowano 8 chrześcijan.
Dzięki mediacji wspólnoty świętego Idziego, sudański rząd i główne ugrupowanie rebelianckie w Darfurze, Ruch Sprawiedliwość i Równość, podpisali zawieszenie broni. Do porozumienia doszło w Katarze. W negocjacjach uczestniczyli również przedstawiciele ONZ i Unii Afrykańskiej. Jak czytamy w oświadczeniu Rzymskiej Wspólnoty Katolickiej, podpisana wczoraj umowa stanowi ważny krok na drodze do pokoju. Świadczy też, jak skuteczna może być współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wspólnota Świętego Idziego zapowiada, że będzie podejmować dalsze starania, aby również inne ugrupowania rebelianckie przystąpiły do negocjacji.
Po co kapłan? Odpowiedź Benedykta XVI. Mówił o tym w Madrycie kardynał Paul Józef Cordes. Przewodniczący papieskiej Rady Corunum wziął udział w zorganizowanych tam dniach teologicznych. Ich temat skupił się na obchodzonym właśnie roku kapłańskim.
Kardynał Cordes zwrócił uwagę, że najczęstszym sposobem patrzenia na kapłana jest pryzmat sprawowanej funkcji oraz użyteczności dla społeczeństwa. Tymczasem niezależnie od poświęcenia i skuteczności wykonywanej posługi, misja prezbitera jest zakorzeniona w samym Jezusie Chrystusie, najwyższym kapłanie. Stąd podstawowym rysem duchowości księdza powinno być ukazywanie Chrystusa, zarówno przez posługę, jak i styl życia. Rok kapłański jest zatem okazją dla całego Kościoła, aby na nowo przemyśleć niezastąpioną rolę kapłana we wspólnocie wierzących. Niemiecki purpurat przedstawił też nowotestamentowe podstawy teologii sakramentu święceń oraz duchowości kapłańskiej opartej na spójności między posługą a życiem. Przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum przypomniał także słowa Jana Pawła II z jego pierwszego listu do kapłanów na Wielki Czwartek. Papież Polak pisał wówczas, że lekarstwem na kryzys własnego powołania i tożsamości może być pomyślenie sobie o tych, którzy nieraz całymi latami bezskutecznie wyczekują kapłańskiej posługi.
Konferencja Biskupów Europy ustanowiła obecny rok Europejskim Rokiem Kościołów na rzecz emigracji. I właśnie przybyszom i ich prawom poświęcone jest wielkopostne przesłanie Rady Kościołów Chrześcijańskich Francji. Prezentuje ono wspólne stanowisko chrześcijan, katolików, protestantów, anglikanów, prawosławnych Ormian i innych w kwestiach politycznych i społecznych dotyczących migrantów.
Jeśli Europa jest uprzywilejowanym miejscem emigracji, Francja jest z pewnością krajem wybieranym przez wielu emigrantów. Rada Kościołów Chrześcijańskich Francji chce pokazać, że wobec narastających problemów imigrantów we Francji chrześcijanie widzą te problemy i nie są wobec nich obojętni. Temat jest niezwykle delikatny, ponieważ istnieją w społeczeństwie francuskim poważne obawy przed konfliktami kulturowymi i religijnymi. Istnieje również problem słabej asymilacji imigrantów z ludnością miejscową. Komunikat zatytułowany Wyzwania migracji podkreśla konieczność zapewnienia imigrantom ich godności, praw i możliwości wypowiadania się. Wobec dramatycznej sytuacji, w jakiej znajduje się wielu imigrantów, czytamy w przesłaniu, uprzedzenia nie mogą mieć dziś miejsca. Konieczna jest zmiana sposobu myślenia. Jako odpowiedzialni za kościoły chrześcijańskie chcemy zachęcić nasze wspólnoty do wytrwania w duchu solidarności wobec imigrantów. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Brytyjskie społeczeństwo otwiera oczy na los nieletnich migrantów. Choć tamtejszy rząd robi wszystko, aby uchodził za najbardziej postępowego obrońcę praw człowieka, a w szczególności mniejszości seksualnych, okazuje się, że zapomina o respektowaniu podstawowych praw najmłodszych. Wielka Brytania jest jedynym krajem w Europie, gdzie wolno więzić dzieci emigrantów ubiegających się o azyl. Takich przypadków jest 2000 rocznie. Niektórzy nie wychodzą na wolność nawet przez kilka miesięcy, choć nie popełnili żadnego wykroczenia. Sytuacja ta, stawiająca Wielką Brytanię w gronie najbardziej zacofanych krajów świata, wywołała ostatnio oburzenie liderów religijnych. Oficjalni przedstawiciele głównych wyznań chrześcijańskich napisali w tej sprawie otwarty list do Gordona Browna. Domagają się położenia kresu tej haniebnej praktyce, która, jak piszą, jest powodem do wstydu dla całego społeczeństwa.
Nie da się ożywić południa Italii, jeśli nie uwolni się go najpierw spod władzy mafii, ostrzegają włoscy biskupi. Dziś został opublikowany od dawna zapowiadany dokument episkopatu na temat południowych Włoch. W dużej mierze jest on poświęcony przestępczości zorganizowanej.
W walce z mafią biskupi idą na całość. To właśnie ją obarczają główną odpowiedzialnością za stagnację panującą w najuboższych regionach Italii. Uniemożliwia ona rozwój i ogranicza, czy wręcz całkowicie pozbawia władzy administrację państwową. Episkopat ostrzega, że mafia znowu zaczyna podnosić głowę. Co więcej, udało się jej rozprzestrzenić w całym kraju. Biskupi przyznają, że sprzyja temu miejscowa kultura. Trzeba ją zmienić poprzez odpowiednie wychowanie. Jest niedopuszczalne, by mafiozo był postrzegany jako przykład do naśladowania, czytamy w dokumencie. Walka z mafią to tylko jeden z tematów dokumentu. Biskupi poruszają w nim również inne kwestie duszpasterskie i społeczne. Wypowiadają się m.in. w sprawie projektu federalizacji Włoch, zwłaszcza fiskalnej. Episkopat przyznaje, że jest on zgodny z zasadą pomocniczości. Ta jednak zawsze musi być połączona z solidarnością.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kryzys ekonomiczny, opcja na rzecz ubogich i ochrona stworzenia. To główne tematy obrad Wydziału Sprawiedliwości i Solidarności Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Na zakończenie spotkania, które odbyło się w Bogocie, wydano komunikat analizujący sytuację społeczną i polityczną kontynentu w świetle dokumentu z Aparecidy. Zwraca się w nim uwagę na rosnącą wzajemną zależność różnorakich zjawisk w sferze publicznej, tak pozytywnych, jak i negatywnych, co domaga się od kościołów lokalnych wspólnej refleksji i współpracy. Z jednej strony stopniowo upowszechniane są prawa człowieka oraz zdobycze techniki i demokracji, z drugiej niepohamowanie szerzy się kryzys finansowy oraz neoliberalna ideologia określana mianem rynkowego fundamentalizmu.
Autorzy dokumentu informują, że Ameryka Łacińska rozpoczęła bieżący rok z 9 milionami ubogich więcej niż rok wcześniej. W sumie liczba osób żyjących tam poniżej progu ubóstwa sięgnęła 189 milionów, czyli ponad 1/3 całej populacji. Sytuację pogarsza chroniczna słabość skorumpowanych systemów politycznych i gospodarczych regionu. Stąd Ameryka Łacińska, mimo swych zasobów, jest bardziej wystawiona na skutki globalnego kryzysu niż rozwinięte regiony świata. W ciągu ubiegłego roku przynajmniej 2,5 miliona osób straciło tam pracę, podnosząc średnią stopę bezrobocia z 7,5% do 8,5%. Z drugiej strony kryzys dotknął też tych, którzy pracy szukali na emigracji, przez co znacząco spadły dochody ich rodzin pozostałych w ojczyźnie.
Episkopat Kanady z wielką radością przyjął ogłoszenie kanonizacji brata André, który będzie pierwszym kanadyjskim mężczyzną wyniesionym na ołtarze. Kanonizacja odbędzie się w Rzymie 17 października.
Brat André Besset ze Zgromadzenia Świętego Krzyża, poza wielką świętością życia wyrażaną przez pokorę, miłość Boga i bliźniego oraz głębokie nabożeństwo do świętego Józefa, patrona całej Kanady, jest znany przede wszystkim z budowy monumentalnego oratorium ku czci świętego Józefa w Montrealu. Sanktuarium to, które stało się swoistym symbolem miasta, jest nawiedzane przez 2 miliony pielgrzymów i turystów każdego roku. Niech kanonizacja brata André będzie przyczyną radości dla całego naszego kraju. Niech jego dzieło przypomina nam, co każdy z nas może osiągnąć przez wiarę i miłość. Również premier Kanady Stephen Harper wystosował oficjalne oświadczenie, w którym stwierdza m.in. w tym uroczystym akcie kanonizacji Kościół rzymskokatolicki oddaje cześć Kanadyjczykowi, który osiągnął wielkość poprzez pokorę, wytrwałość i służbę innym. Z Kanady dla Radia Watykańskiego ojciec Daniel Schwartz, oblat Maryi Niepokalanej.
Kwestii pojednania polsko-rosyjskiego oraz opracowaniu wspólnego dokumentu Kościoła katolickiego w Polsce i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej poświęcone będzie piątkowe spotkanie przedstawicieli obu kościołów. Odbędzie się ono w Warszawie. Gościem specjalnym episkopatu będzie arcybiskup Hilarion Aufiejew z Patriarchatu Moskiewskiego. Ze strony polskiej rozmową przewodniczyć będzie prymas Polski, arcybiskup Henryk Muszyński.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Bydgoska parafia pod wezwaniem świętych polskich braci męczenników, z której w swoją ostatnią podróż wyruszył sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko, przygotowuje się do uroczystego przyjęcia relikwii kapłana męczennika. Ich wprowadzenie ma być formą duchowej łączności z beatyfikacją, która odbędzie się 6 czerwca w Warszawie. Mówi kustosz Sanktuarium Nowych Męczenników na bydgoskich Wyżynach, ksiądz Romuald Biniak.
Zawsze myślałem o tym, że te relikwie trzeba sprowadzić do Bydgoszczy. Sprowadzeniem relikwii zajmie się ksiądz biskup, żeby te relikwie były już tutaj w Bydgoszczy, 7 czerwca.
Relikwiarz będzie umieszczony w Sanktuarium Nowych Męczenników w kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie znajdują się już relikwie pierwszych braci męczenników. W Sulejówku pod Warszawą zakończyło się wczoraj dwudniowe zebranie Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy diecezjalni papieskich dzieł misyjnych oraz przedstawiciele centralnych agend misyjnych. W trakcie obrad była mowa m.in. o przypadającym w tym roku 4. Krajowym Kongresie Misyjnym w Kościele w Polsce, poinformował ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
Kongres odbędzie się w Warszawie. Rozpoczęły się rozmowy na temat celebracji. Powiadomiłem miejscowych proboszczów. Tych informacji potrzebują jeszcze nasi księża biskupi. I w zamyśle jest, aby kongres rozpoczął się w archikatedrze warszawskiej świętego Jana Chrzciciela. W drugim dniu będziemy się modlić w katedrze ordynariatu polowego, aby zakończyć kongres w katedrze warszawsko-praskiej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.